Kochani bracia i siostry, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, wierzę, że tak jak dotychczasowy czas w dniu dzisiejszym, tak i te chwile będą błogosławionymi i wspólnie zanurzymy się naszymi myślami, naszymi umysłami w rozważanie Słowa Bożego. Właśnie ten temat, który chcę zaproponować do naszych rozważań, dotyka naszych serc, dotyka naszych umysłów. Ktoś by powiedział: sprawa wydaje się prosta, sprawa się wydaje oczywista i, żeby nie powiedzieć kolokwialnie, banalna. No, bracie, ten temat, który chcesz zaproponować, a który za chwilę zdradzę, jaki ma tytuł, no jest dla nas wszystkich oczywisty. Ale czy aby tak jest, przekonamy się w naszych rozważaniach i myślę, że pewne doświadczenia, myślę, że nasze życie codzienne pokazuje, że jednak musimy pracować, to co było też w jednym z dzisiejszych wykładów powiedziane, także i nad tą zaletą. Temat naszych rozważań na obecną chwilę to przebaczenie. Przebaczenie. Wydawałoby się, drodzy braterstwo, no dobrze, osoby, które nie znają prawdy, które nie mają wiedzy, nie mają znajomości Słowa Bożego, to te osoby mogą nie rozumieć tej kwestii. Chociaż nawet pośród tych ludzi często widzi się sytuację, że ktoś z kimś skłócony po jakimś czasie potrafią przyjść do siebie, pojednać się ze sobą. Potrafią powiedzieć: dobrze, wybaczam ci, mój kolego, mój przyjacielu, moja koleżanko, jakiekolwiek by związki między nimi nie panowały, ale wybaczam ci, przebaczam ci. W porządku, stało się, wiem, że zrobiłaś to nieświadomie albo zrobiłeś to niechcąco w stosunku do mnie, wybaczam ci. A czasami obserwujemy smutny obraz, przy którym, drodzy braterstwo, czasami chce się płakać, kiedy widzi się drogich braci i drogich sióstr skłóconych między sobą z różnych powodów. Każda sytuacja jest inna, więc nie jesteśmy w stanie tutaj rozważyć każdej sytuacji, każdego powodu, w którym jedna i druga strona uważa, że oni są w porządku. I tak przez lata, może i całe życie upływa, kiedy są ze sobą w jakiś sposób skłóceni i trudno którejkolwiek ze stron przyjść i powiedzieć: przepraszam, załatwić tą sprawę, pojednać się z bratem czy pojednać się z siostrą. Czym jest przebaczenie? Czym jest przebaczenie? Duch przebaczania, drodzy braterstwo, jest częścią ducha miłości. Częścią ducha miłości. Jest częścią ducha Bożego, częścią ducha świętego, czyli usposobienia, wpływu Bożego, który jest w nas. Jest to duch zgodny z duchem prawdy, wyrażony w Słowie Bożym. Duch przebaczania jest przypodobany, w innym miejscu mówi sługa Pański, duchowi miłości, wesela, pokoju, cichości, cierpliwości, braterskiej uprzejmości i dobroci. No czyż wspaniały obraz pojednania się między dwoma osobami, trzema czy też grupami osób nie jest najwspanialszym obrazem, jaki można oglądać? Na pewno byliśmy nieraz świadkami, jeżeli nie sami w swoim życiu, z doświadczenia, to może byliśmy świadkami takich wydarzeń, kiedy dwoje osób się godziło między sobą, a byli skłóconymi. Czasami to jest kilka dni, czasami tydzień, miesiąc, a czasami lata czy całe życie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Przebaczenie to jest drugorzędny przymiot charakteru Boga. To znaczy, że drugorzędny to nie znaczy, że gorszy, że te pierwszorzędne są lepsze i trzeba się o nie starać, a te drugorzędne nie do końca. Przez przebaczenie rozumiemy zaletę serca i umysłu. Nasz drogi brat Johnson podaje taką definicję i obiecuję, że to będzie jedyna definicja w dniu dzisiejszym, bo wiem, że nikt nie lubi definicji. Ja sam w szkole ich nie lubiłem. Przez przebaczenie rozumiemy zaletę serca i umysłu, dzięki której przestaje się żywić niezadowolenie lub urazę oraz wymierzać karę za zło danej osobie. No bo uważam, że ta osoba wyrządziła mi krzywdę, no to teraz ja w jakiś sposób, czy to swoim zachowaniem, czy postępowaniem, będę starał się wymierzać karę tej osobie za to zło, czy też może i rzekome zło, które ta osoba mi wyrządziła. No więc sprawiedliwość na to pozwala, tak? Ale co dalej pisze brat Johnson? A w ich miejsce, czyli takich uczuć, wprowadza się zadowolenie i przyjazne uczucia wobec winowajcy oraz rezygnuje się z wszelkiej kary stosownej za takie zło. Jak to określamy? Jednym wspaniałym słowem, o którym mówi apostoł Paweł, miłość. Miłość jest tym czynnikiem, który powoduje, że dwie strony skłócone ze sobą dążą do pojednania, chcą pojednania, chcą się pojednać i się ostatecznie jednają. Trzy ważne rzeczy, które dostrzegamy, które muszą zaistnieć w przebaczeniu. Te rzeczy, tak jak powiedziałem na początku, które dotykają naszego serca, naszego umysłu. Pierwsze to jest, drodzy braterstwo, szczerość, która ma występować w nas. Drugie to jest pokuta. I trzecie to jest stopień znajomości, stopień zrozumienia, stopień prawdy, który jest w nas, czyli innymi słowy grzech, który jest w nas i wielkość grzechu będzie zależał od stopnia naszej świadomości. Pokrótce rozważmy sobie te trzy elementy, te trzy rzeczy. Powiedzieliśmy, że pierwszym z tych elementów, mówiąc o przebaczeniu, jest szczerość. Przebaczenie jest skuteczne tylko wtedy, kiedy ono jest szczere. Tylko wtedy, kiedy podstawą tego przebaczenia jest miłość, braterska uprzejmość, Duch Boży i prawda. Jeżeli te elementy występują i są podstawą naszego przebaczenia, to znaczy, że to pokazuje, że to przebaczenie jest szczere. Czy wyobrażamy sobie przyjść do osoby, z którą jesteśmy skłóceni i powiedzieć, wiesz co, przepraszam cię za to, co było i iść sobie? Czy osoba, która doznała tej krzywdy, czy też słucha naszych słów, czy ona przyjmie to przebaczenie, przyjmie nasze przeprosiny, czy nam przebaczy nasze zachowanie, nasze postępowanie? Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli taka osoba, która przychodzi niejednokrotnie ze łzami w oczach, niejednokrotnie z drżącym głosem i mówi, kochany bracie, kochana siostro, drodzy braterstwo, przepraszam was za to, co uczyniłem. Zrozumiałem, że to, co zrobiłem, było złe, było niewłaściwe. Czy, drodzy braterstwo, przy takim wyznaniu serce nas wszystkich nie mięknie? Czy przy takim wyznaniu nie jesteśmy gotowi wyciągnąć naszego serca i dać tej osobie wręcz jak na tacy i powiedzieć, kochany bracie, siostro, ja ci przebaczam, nie gniewam się już na ciebie? Przebaczenie nie powinno być wymuszone lub też nie powinno być prośbą innych osób, albo może też politowaniem dla cierpień lub smutku źle czyniącego. Jest mi tak żal tej osoby, która źle czyni i no i tak mi jest przykro, że jest w takim stanie. Dobra, przebaczę ci, w porządku, jest po sprawie. Zapominamy o sprawie. To nie jest sposób na załatwienie problemu. Przebaczenie nasze za każdym razem musi być szczere. Co to oznacza? To oznacza, że ono musi pochodzić z naszego serca. Ono musi pochodzić z naszego serca. Szczerość, ona pokaże nasze uczucia, ona pokaże nasz stan serca w stosunku do danej sprawy. I ona może albo zmiękczyć serce tej osoby i albo może pojednać się z drugą osobą lub też odwrotnie. Jeżeli przyjdziemy ze złym nastawieniem, ze złym stanem serca, może spowodować wręcz coś odwrotnego. Zatwardzenie. Ty tutaj próbujesz być nieszczery w stosunku do mnie. Ty próbujesz mnie tutaj może oszukać nawet swoim postępowaniem. Więc skutek może być odwrotny. Przeczytajmy sobie list świętego apostoła Pawła, przepraszam, Ewangelię świętego Mateusza, 18 rozdział, werset 35. Apostoła Pawła też odczytamy, ale to troszkę później. Ewangelia świętego Mateusza, 18 rozdział, werset 35. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich. Czyli nie tylko, że szczerze mamy wyznać nasz upadek i prosić o wybaczenie, ale nasze przebaczenie ma być szczere, ma pochodzić z serca. A nie tylko, dobra, wybaczyłem ci, ale tak naprawdę w sercu żywić cały czas urazę, niechęć może do tego brata czy tej siostry, do danej osoby. Nie. Przebaczenie ma być szczere. Nie tylko wypowiadane wargami, ustami, ale ono ma rzeczywiście być zakorzenione w naszym sercu. Przeczytam taki wiersz, który ktoś napisał, ale bardzo ładnie wskazuje na nasz temat. Mów wprost. Taki jest tytuł tego wiersza. Jak masz coś do powiedzenia, to mów to wprost. Nawet jeśli miałby nastąpić nerwów wzrost. Prawda może i boli, ale tylko przez chwilę. Po co zagłębiać się w kłamstwa mile? W końcu sam się w tym natłoku kłamstw zagubisz. Nie wierzę, że takie rzeczy lubisz. Mów do kogoś, a nie za plecami. Przestań żyć złudzeniami. Traktuj wszystkich, jak sam tego oczekujesz. Powoli sam siebie też już oszukujesz. Naucz się odróżniać rzeczywistość od iluzji. Powiedz wprost, ile jest aluzji. Możemy dodać w twoim życiu, w twoim postępowaniu, zachowaniu, w twoich słowach, w twoim życiu. Od osoby, której się przebacza, można trzymać się w oddaleniu przez pewien czas. Mówi takie ciekawe myśli nasz drogi pastor. Aby upewnić się o szczerości jej pokuty. Lecz gdy tylko otrzymamy dobry powód do wierzenia, że dana osoba jest szczerą, musimy być skłonni do zupełnego odpuszczenia z serca. Albowiem serce dobrotliwe i miłosierne będzie zawsze gotowe to uczynić. Czyli w naszym sercu zawsze powinniśmy być gotowi do przebaczenia, nie żywić urazy do drugiej osoby. Natomiast nasz drogi pastor pisze, ale nie bądźmy prędcy tacy do wybaczenia. Zobaczmy, jeżeli ten brat przychodzi, ta siostra przychodzi rzeczywiście ze szczerością, rzeczywiście żałuje swojego postępowania, wybacz mu, twoje serce jest gotowe do tego, żeby mu wybaczyć, przygotowane, wybacz mu to. Ale jeżeli przychodzi z nieszczerymi słowami, z takimi słowami, tak jak powiedzieliśmy na początku, a wiesz, przepraszam cię i sobie idzie w ogóle bez żadnego słowa, bez żadnego zająknięcia, czy to jest powód do wybaczenia z naszej strony? No oczywiście, że nie. Bóg zawsze jest gotowym być wspaniałomyślnym. Zawsze pragnie przebaczać grzesznikom. I takie musi być i nasze stanowisko, drodzy braterstwo, wobec tych, co zawinili w stosunku do nas. Też zawsze powinniśmy być gotowi wybaczać tym, którzy zawinili w stosunku do nas. Tak w pierwszym wykładzie dzisiaj było też mówione o pewnych osobach, o sytuacjach, które następują, których dotykamy, że niejednokrotnie spotykamy się z przykrością od osób, od braci i sióstr, z którymi byliśmy przez lata, dziesiątki lat w tej rzekomej przyjaźni. Możemy powiedzieć rzekomej, bo jedna sprawa, jedno wydarzenie powoduje, że nagle przyjaźń pryska jak bańka. Przeczytajmy sobie Ewangelię świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 12. Przykład ze Słowa Bożego, bardzo dobrze nam znany. Zresztą Ewangelia świętego Mateusza, 6 rozdział, werset 12. Modlitwa Pańska, część tej modlitwy. I odpuść nam nasze winy. Nasz Pan uczył apostołów modlitwy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebacz nam, Panie Boże, nasze winy. Prosimy o to w modlitwie każdego dnia, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Ale także zobaczmy jeszcze dalsze słowa tego rozdziału, wersety od 14 do 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Odpuści wam Ojciec niebieski wasze złe czyny, wasze grzechy, wasze złe postępowanie. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. To jest bardzo ważna zasada podana w Słowie Bożym. Nie oczekujmy przebaczenia od Pana Boga, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie przebaczyć bratu czy siostrze, który jest tak samo doskonały jak i my. Wszyscy jesteśmy niedoskonali i nie ma doskonałego ani jednego wśród nas, czy nawet na całej ziemi, gdybyśmy oglądnęli się wokół siebie. Przykład. Przepraszanie siebie za popełnione zło jest najskuteczniejsze wtedy, gdy czynimy to osobiście i szczerze, a nie tak jak czytaliśmy w tym wersecie, w tym wierszu. Drodzy braterstwo, przeproszenie i prośba o przebaczenie nie ma być korespondencyjnie załatwiana, nie ma być może przez Facebooka dzisiaj, tak? Pogniewałem się z kimś i na Facebooku piszę, takie przypadki się zdarzały i są, bracia opowiadali mi, artykuły takowe powstawały nawet, że mąż chciał przeprosić żonę, więc napisał na Facebooku: kochana żono, przepraszam cię za to, co zrobiłem. No bo w domu nie rozmawiali ze sobą, tak? No ale tak samo jest w życiu codziennym, w życiu chrześcijańskim. Czy boimy się iść do brata i siostry: kochany bracie, siostro, przepraszam cię za to, co zrobiłem. Ja wiem, że to czasami nie jest prosto, nie jest łatwo, ale to jest jedno takie magiczne słowo, jak to dzieci czasami mówią. Przepraszam. A potrafi ono zdziałać bardzo wiele, bardzo wiele. Potrafią stopić najcięższe i największe lody. Powiedzieliśmy, że szczerość jest pierwszym elementem, który jest potrzebny przy przebaczeniu, a drugim z tych jest pokuta. Pokuta. Pan Bóg zawsze czeka na pokutę grzesznika. Nigdy nie darzy przebaczeniem tych, co nie pokutują, ani nie przyjmuje ich do swojej społeczności jako przyjaciół. Zgadzamy się z tym? No i tutaj na myśl przychodzi nam 7 elementów pokuty. 7 elementów pokuty. Ja tylko je wymienię, nie będziemy ich omawiać. Czyli poznanie grzechu, grzesznik poznaje grzech, wyraża smutek serca z powodu grzechu, nienawiść do grzechu, porzuca ten grzech, pragnie wyzwolenia od tego grzechu, posiada zamiłowanie do sprawiedliwości i ostatecznie praktykuje tą sprawiedliwość. To jest 7 elementów pokuty, których Pan Bóg oczekuje od grzesznika. Ten, który zawinił, musi okazać pokutę, aby móc liczyć na przebaczenie. Tak? Musimy okazać pokutę, trzeba okazać pokutę, aby móc liczyć na jakiekolwiek przebaczenie. Niektórzy z ludu Bożego popełniają omyłkę, przebaczając winowajcy przed jego pokutowaniem, czyli opamiętaniem się. Tak pisze nasz drogi pastor. Wielu z ludu Bożego popełnia omyłkę, przebaczając winowajcy przed jego pokutowaniem, czyli opamiętaniem się. Jeżeli ten winowajca nie pokutuje, to czy widzimy tą szczerość? Czy widzimy w nim jakąkolwiek podstawę do tego przebaczenia, bo on rzeczywiście żałuje i chce naprawienia tego problemu? No nie. Nie ma żadnej wzmianki w Piśmie Świętym dowodzącej, aby Pan Bóg przebaczał bez wymagania pokuty. Ja nie znam takiego przypadku. Pan Bóg zawsze wymaga od grzesznika pokuty. No jeżeli chcesz przyjść do mnie, do społeczności ze mną, no to w takim razie oczyść się najpierw z tego brudu, w którym się wcześniej maczałeś, z tego grzechu, tak? Oczyść się najpierw, idź, wybiel swoje szaty, a potem przyjdź do społeczności ze mną. No i tutaj aż cisną się na usta słowa dotyczące usprawiedliwienia. Słowa dotyczące usprawiedliwienia. Drodzy braterstwo, co jest podstawą usprawiedliwienia człowieka? No przede wszystkim pokuta i wiara w Pana Jezusa. Wiara w Jego krew przelaną. Jeżeli te elementy występują, to Pan Jezus, Pan Bóg jest gotów przebaczyć grzesznikowi. Ale jeżeli te elementy nie występują, no to w jaki sposób Pan Bóg może przebaczyć grzesznikowi i zaprosić go do społeczności z sobą? Nie może tego uczynić. Odnośnie usprawiedliwienia, drodzy braterstwo, w krótkości tylko, ponieważ nie rozwijamy w tej chwili i nie omawiamy tematu usprawiedliwienia, pamiętamy, że każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas jest niedoskonały. Słowo Boże mówi, nie ma doskonałego ani jednego. Zatem każdy z nas musi pokutować, aby otrzymać usprawiedliwienie od swoich grzechów. I Pan udziela tego usprawiedliwienia takiemu grzesznikowi, przypisuje mu w sposób poczytalny w naszym przypadku, tak, usprawiedliwienie, zasługę swojego Syna. Jego sprawiedliwość. W związku z tym taki grzesznik w dzisiejszym czasie, jeżeli spełnia te wymogi, jest traktowany jak gdyby był sprawiedliwy, mimo że takowym w rzeczywistości nie jest. I tak samo, Kiedy Pan Bóg udziela nam już tego usprawiedliwienia dzięki ofierze swojego Syna, dzięki Jego zasłudze, to następnie dokonuje w nas przebaczenia grzechów. Przebacza nam nasze grzechy w sposób przypisany, nieaktualny, tak jak to, nie w sposób aktualny, tylko w sposób przypisany. Czy, drodzy braterstwo, jest ktoś na sali, kto nie pragnie odpuszczenia grzechów? Czy jest na sali ktoś, kto czuje się doskonały i w swoim postępowaniu i życiu nie widzi potrzeby poprawy albo pokutowania, czy też naprawiania się w swoim postępowaniu? No pewnie jakbyśmy takimi byli, to niepotrzebne byłyby wykłady dotyczące pracy nad sobą w swoim poświęceniu, tak? I innych wykładów, które są nam potrzebne ze Słowa Bożego, te słowa, te nauki, aby się naprawiać, aby móc przybliżać się do Pana Boga. Zatem drugi element, który sobie omówiliśmy, potrzebny w przebaczaniu, to pokuta. Natomiast trzeci, do którego przechodzimy w tej chwili, to jest ta doza świadomości, doza prawdy, która w nas występuje w danym przypadku. Boska gotowość i skłonność do przebaczania i przyjęcia kogoś do społeczności polega na rozmiarze światła, na rozmiarze łaski, przeciwko którym zgrzeszono. Przeczytajmy sobie list świętego Ewangelisty Łukasza, 12 rozdział, wersety 47 i 48. Ewangelia świętego Łukasza, 12 rozdział, werset 47 i 48. Ten zaś jest sługa, który by znał wolę Pana swego, a nie był gotowym, ani czynił według woli Jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a nie czynił rzeczy, godne karania mniej plag odniesie. A od każdego, komu wiele dano, wiele się od niego upominać będą, a komu wiele powierzono, więcej będą chcieć od niego. Czyli ten, kto ma większą dozę światła, ten, kto ma większe zrozumienie prawdy, Słowa Bożego, zasad prawdy dotyczących, w jaki sposób postąpić, w jaki sposób się zachować, a nie czyni tego, to za to będzie odpowiedzialny. No i teraz możemy mówić o różnych stopniach świadomości, nieświadomości, o różnych rodzajach grzechu. Nieświadomym, nieznającym jego charakteru, Bóg posyła swoje dzieci w postaci aniołów jako swoich przedstawicieli, swoich posłańców. I to mogą być różne osoby, to może być brat, siostra, to może być ktoś, kto opowiada Ewangelię w różnych jej formach. I te osoby oznajmiają tej drugiej osobie miłość Bożą, oznajmiają Jego łaskę, Jego dobroć, Jego możliwość przystępu do Pana Boga przez ofiarę Pana Jezusa i możliwość pojednania się z Panem Bogiem. Ale one do tej pory, te osoby, nie miały świadomości, że taką możliwość miały, że w ogóle mogą przyjść do Pana Boga, że jest ktoś taki jak Chrystus. A może o Nim słyszały gdzieś tam w kościele, ale nie wiedziały, no dobrze, umarł, wisiał na krzyżu, ale co więcej, kim On dla mnie jest, tego już nie rozumiały, tego już nie zgłębiały. To dotyczy grzechu Adamowego oraz wszystkich grzechów z niego wynikających. To jest wszystkich grzechów słabości i ignorancji. Bóg w swoim miłosierdziu tak zarządził, że cierpienia klasy wielkiej kompanii będą właśnie użyte nie jako ofiara za grzech, tak jak częścią ofiary klasy Kościoła była właśnie ofiara za grzech wraz z naszym Panem, ale w przypadku wielkiego grona będzie odpokutowanie za świadome grzechy świata. Świadome grzechy świata. W miarę na ile ktoś miał znajomości Słowa Bożego, czyli tam mówiliśmy zupełnie o osobach nieświadomych prawdy, nieznających Boga, a tutaj w miarę na ile ktoś już ma znajomość Słowa Bożego, a zgrzeszyłby dobrowolnie przeciwko światłu i znajomości, wtedy już Pan Bóg jest powolnym w przebaczaniu, już nie jest takim szybkim. I nie przyjmie takiego z powrotem do swojej społeczności, chyba że przynosi taka osoba owoce dowodzące, że pokuta takiej osoby rzeczywiście jest szczera. Że ta osoba rzeczywiście pokutuje, że chce naprawy, chce się przybliżyć do Pana Boga, chce to wszystko zło, które wcześniej popełniał, chce zarzucić i nie chce już więcej tego czynić. Ale jest jeszcze jeden grzech, który nigdy nie jest przebaczany, o którym mówi Słowo Boże. Grzechem tym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Co oznacza świadomy grzech przeciwko wiedzy i przeciwko zdolności. W 100% świadomy. Czyli nie może być w tym grzechu ani 1% nieświadomości, bo wtedy byłby to grzech półświadomy, tak? Natomiast w tym przypadku mówimy o grzechu zupełnie w 100% świadomym. Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest każdy świadomy, samowolny grzech, nikczemny, popełniony nie w wyniku ignorancji i słabości, lecz z umiłowania grzechu. Z umiłowania grzechu. Przy pełnej wiedzy i świadomości, że jest to grzech, który może prowadzić na zatracenie. No i czytamy w Słowie Bożym list do Żydów, 6 rozdział, 4 do 6, 10 rozdział, wersety 26 do 31 o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który popełniali spłodzeni z Ducha Świętego w wieku Ewangelii. Ku wszystkim, którzy czynią przewinienia wobec nas, nasza gotowość do przebaczenia powinna być w proporcji do nieświadomości i rozmyślności, czy też nierozmyślności, jakkolwiek byśmy tego nie powiedzieli, danego sprawcy. W przypadkach, gdy w sprawie dominującymi były złość, rozmyślność i znajomość u sprawcy przewinienia, tam zobowiązani jesteśmy, pisze nasz drogi pastor, zobowiązani jesteśmy być stosunkowo powolnymi w przebaczaniu, wymagając dłuższych i silniejszych dowodów pokuty dla dobra obu stron. Dla dobra obu stron. Weźmy dwa przykłady skrajne. Dwa skrajne przykłady. Jeden przykład. Ktoś na kogoś krzywo popatrzył albo spojrzał nie tam, gdzie trzeba i ten ktoś sobie pomyślał, on się ze mną nie wita albo się do mnie nie uśmiecha, to w takim razie on musi coś mieć przeciwko mnie i już jesteśmy w konflikcie, tak? No ale po jakimś czasie ci bracia się spotykają, wyjaśniają to sobie, gdzie bracie, albo się tam źle czułem, albo z kimś innym rozmawiałem, co innego, ja w ogóle nie myślałem o tym, ja w ogóle cię nie widziałem. A to bracia, cię przepraszam, wybaczam ci, no nie mam do ciebie tutaj żadnego żalu, wiem, że nic się nie stało. Następuje pojednanie, następuje przebaczenie. Ale weźmy inną sytuację. Powiedziałem o dwóch skrajnych przypadkach, więc teraz pójdźmy w drugą skrajność. Jest osoba, która została wyłączona przez zbór Boży, tak? I teraz ta osoba, żeby pojednać się z danym zborem, to co czytaliśmy, to co Słowo Boże mówi, musi wykazać pewną pokutę w stosunku do zboru. Nie wystarczy wstać, powiedzieć, bracia, przepraszam za moje zachowanie, koniec. Sprawa załatwiona, tak? Dlaczego? Bo zbór, wyłączając taką osobę i przechodząc z doświadczenia z tego tytułu, będzie teraz oczekiwał efektów tej pokuty, której dana osoba dokonała. Będzie chciała obserwować taką osobę, czy aby na pewno, czy aby rzeczywiście ta osoba się naprawiła. Wszyscy w zborze są gotowi do przebaczenia i chętni. Bardzo cieszą się, że ta osoba przychodzi, że ta osoba chce się pojednać ze zborem. Cieszy się bardzo, tak? Ale zbór już nie jest taki prędki do wybaczenia. Będzie oczekiwał efektów jego pokuty, jego zachowania dalszego. Drogi pastor pisze dalej, wymagać mniej niż to byłoby niesłuchaniem pańskiej instrukcji, a także byłoby szkodą dla przestępcy przez dodawanie mu niewłaściwych pojęć co do jego obowiązku. No bo jeżeli takiej osobie powiemy, no nic się nie stało i on się niczym nie przejmuje, nikt się niczym nie przejmuje, tak? To taka osoba jest przekonana, w porządku, no zrobiłem coś źle, a nie, nikt na to nie zwraca uwagi, to znaczy, że jest wszystko w porządku. To znaczy, że ja nikogo nie muszę przepraszać, z nikim się nie muszę pojednywać, nie muszę nikogo prosić o przebaczenie. Nie, tak nie jest. Relacja, która powstaje między pokrzywdzonym a tym krzywdzącym, jest w tym celu, żeby ona także przyniosła obopólne zbudowanie dla obu stron. Korzyść, pewną korzyść. Tak jak wyłączenie ze społeczności braterskiej nie jest w tym celu, żeby komuś zaszkodzić, żeby komuś dogryźć, żeby komuś zrobić coś na złość, tylko żeby taką osobę naprawić na właściwą drogę w jego postępowaniu, czyli z miłości bracia postępują i podejmują kolejne kroki, tak samo i w każdej innej sytuacji. To, co powiedzieliśmy na początku, miłość ma być decydującym elementem w każdej sprawie, tej spornej między dwoma stronami. Nie mamy prawa decydować, że jakiekolwiek przewinienie przeciwko nam jest nie do przebaczenia. Nikt z nas, nikt z ludzi nie może stwierdzić, tego grzechu ja ci nie wybaczę. To jest nie do wybaczenia. Nikt z ludzi nie ma do tego prawa. Nie możemy zatem powiedzieć, bracie, siostro, nie przebaczę ci tego grzechu albo nie wybaczę ci tego nigdy. Czy chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam tak powiedział? Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg powiedział, no ty bracie Wardziński, ty Dawidzie, prosisz o wybaczenie, ale ja ci tego nigdy nie wybaczę. No tak, jeżeli by brat Wardziński zrobił taki grzech, który się nie nadaje do wybaczenia, bo zrobił to 100% świadomie, tak, w wieku tysiąclecia, to tak, to rzeczywiście. Natomiast Pan Bóg chce każdemu grzesznikowi przebaczyć, jeżeli tylko ten tego pragnie. W związku z tym my nie możemy decydować o tym, że danemu bratu, siostrze czy jakiejkolwiek innej osobie nie przebaczymy tego grzechu, że nie jesteśmy w stanie mu tego przebaczyć i nigdy tego nie uczynimy. Każdy z nas w swoim niedoskonałym stanie potrzebuje sądu ze strony Pana. Każdy z nas może się pomylić, każdy z nas może uczynić źle, drodzy braterstwo. Każdy może coś nieświadomie uczynić, nieświadome słowo powiedzieć, nieświadomy gest, nieświadome zachowanie, a potem mija godzina, mijają dwie i głos sumienia się odzywa i mówi, co ty najlepszego zrobiłeś, co ty najlepszego powiedziałeś, a jak się zachowałeś? I teraz się zaczyna walka wewnętrzna w sercu, w umyśle. Teraz muszę iść do tego brata i siostry przeprosić. Tak? Zatem bardzo ważne w przebaczeniu są te trzy rzeczy. Szczerość, pokuta oraz ilość posiadanego światła prawdy w danej sprawie, w danej chwili, w danej sytuacji. Tylko wtedy, gdy będziemy mieli odpowiednią miarę ducha zdrowego umysłu, o którym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza 1,7, będziemy mogli odpowiednio stosować zaletę przebaczania, tak jak stosuje ją sam Pan Bóg w stosunku do grzeszników, do tych, którzy się przybliżają do Niego, do tych, którzy chcą tego przebaczenia, oczywiście tych, którzy spełniają te wymogi, o których mówiliśmy wcześniej. Ile razy, jak często mamy przebaczać? Kto wie? Zawsze, tak? A może 10 razy na miesiąc? 10 razy na tydzień? Drodzy braterstwo, Słowo Boże nigdzie nie podaje, ile razy nie podaje, nie ogranicza tej liczby, nie ogranicza. Natomiast mówi coś innego Słowo Boże w Ewangelii Świętego Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Ewangelia Świętego Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im, tęci bowiem jest zakon i prorocy. Tak? Ale jeżeli byśmy przeczytali kolejne słowa, Ewangelia Świętego Łukasza, 17 rozdział, werset 3 i 4. Ewangelia Świętego Łukasza, 17 rozdział, werset 3 i 4, mówi tak. Miejcież się na pieczy, a jeśliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, strofuj go, a jeśliby się opamiętał, odpuść mu. Tu nie, Pan Jezus nie mówi tutaj ile razy. A choćby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc, żal mi tego, czyli wykazując tą szczerość, wykazując tą pokutę, odpuść mu, nawet jeżeli by to było 7 razy na dzień. A więc, drodzy braterstwo, Słowo Boże, zgodnie ze złotą regułą, z nauką Pana Jezusa, nie ogranicza nas, a więc nie musimy się czuć skrępowani. Nie musimy się czuć skrępowani. Za każdym razem, kiedy ktoś do nas przychodzi z prośbą o przebaczenie, przebaczmy mu. Przebaczmy mu, zgodnie oczywiście z zasadami Słowa Bożego. Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Jezus za wszystkich śmierci skosztował. List apostoła Pawła do Żydów, 2 rozdział, werset 9. Skoro każdemu człowiekowi Pan Jezus doskonały da możliwość skorzystania z tej drogocennej ofiary, skoro każdemu przebaczone zostaną przewinienia i grzechy, to czy człowiek niedoskonały może nie udzielić przebaczenia swojemu bliźniemu? Czy może być taka sytuacja? To, co powiedzieliśmy wcześniej, czy może być sytuacja, że my powiemy, nie, nie odpuścimy ci, nie odpuszczę ci twoich grzechów w stosunku do mnie? Pan zapewnił, że jeżeli nie odpuścimy tym, co grzeszą przeciwko nam, nawet gdy pokutują, nawet gdy przychodzą do nas ze szczerym sercem, to i Pan Bóg we właściwym czasie nie odpuści nam naszych grzechów, choćbyśmy pokutowali, choćbyśmy, jak to dzisiaj się mówi, krzyżem leżeli na ziemi, tak? To nic nie da, bo Pan Bóg powie, ale nie odpuściłeś swojemu bliźniemu. To dlaczego? Na jakiej podstawie ja mam odpuścić tobie? Jeżeli, drodzy braterstwo, weszliśmy z kimś w jakiś konflikt, jeżeli czujemy, że skrzywdziliśmy kogoś, nie czekajmy, nie zostawiajmy tej sprawy, nie zasypujmy to pod piasek, nie wrzucajmy tego pod dywan. Nie myślmy sobie w taki sposób, za miesiąc, za pół roku nikt tego nie będzie pamiętał, a na pewno ten brat. Nie, idźmy, nawet dzisiaj, nawet jutro, nawet po tym wykładzie. Idźmy do brata czy siostry, przeprośmy za to, co było złego w naszym postępowaniu. Zróbmy to z serca, zróbmy to ze szczerością. Zróbmy to tak, żeby rzeczywiście ta osoba mogła nam przebaczyć nasze postępowanie. Największy przykład przebaczenia, jaki, drodzy braterstwo, znajdujemy w Słowie Bożym, w całym świecie, w całym wszechświecie, znamy wszyscy ten wspaniały przykład. Istotą, której wyrządzono najwięcej zła, jest bez wątpienia nasz drogi Stwórca, Pan Bóg. To jest istota, której wyrządzono najwięcej zła. Wszystkie formy zła przybierają postać grzechu. Wszystkie. Zło jest mu wyrządzane, Panu Bogu, niekiedy bezpośrednio, a niekiedy pośrednio. No i teraz ktoś powie, po co w ogóle o tym, bracie, mówisz, skoro ja przecież o Panu Bogu nigdy niczego złego nie powiedziałem. Ja nigdy o Panu Bogu nawet źle nie pomyślałem. To po co w ogóle o tym mówisz i zabierasz czas z wykładu? No ale zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Czy rzeczywiście niczego złego w swoim postępowaniu, życiu poświęconym, niczego złego nie zrobiliśmy w stosunku do Pana Boga? Każdy z nas indywidualnie może siebie przeanalizować. Nikt nie ma prawa analizować drugiego brata czy siostry. Każdy może zrobić to sam. Tak jak powiedzieliśmy na początku wykładu, to dotyczy naszego serca i naszego umysłu, naszego sumienia i naszej relacji z Panem Bogiem. W jaki sposób zło może być wyrządzone bezpośrednio w stosunku do Pana Boga? Bezpośrednie zło wobec Boga dzieje się wtedy, gdy odmawia się Mu najwyższego miejsca w naszym usposobieniu, w naszych myślach, w naszych motywach, w naszych słowach i czynach, lub gdy takie pierwsze miejsce przyznawane jest innym obok Niego. To, co brat Rafał powiedział w poprzednim wykładzie, tak, że daje się pierwszeństwo i wywyższa się pewne jednostki, pewne osoby. To właśnie oznacza wyrządzanie zła w stosunku do Pana Boga, nie stawianie Go na pierwszym miejscu w swoim życiu poświęconym. Bezpośrednia krzywda wyrządzana jest Bogu także wtedy, gdy oczerniana jest Jego osoba, a Jego charakter fałszowany lub zubażany, a także gdy Jego plany przyjmowane są z niewiarą lub wypaczoną wiarą, lub także wtedy, kiedy przedstawia się prawdziwą naukę, albo inaczej błędną naukę za prawdziwą. To jest także zło wyrządzane w stosunku do Pana Boga. Prawdę, którą Pan Bóg daje, Słowo Boże, które Pan Bóg podał, nauki, które podał przez swoich sług, dał po to, żebyśmy bronili tej czystości prawdy. Natomiast jednostki, które próbują obrócić tą prawdę w błąd, takie występują już przeciwko Panu Bogu. Tak jak powiedzieliśmy, fałszowanie, przekręcanie lub zniesławianie różnych Jego nauk, Jego dzieł, potępianie, odrzucanie, fałszywe przedstawianie, czy także oczernianie. Bezpośrednim grzechem wobec Pana Boga jest także to, gdy się Mu nie wierzy, gdy traci się do Niego zaufanie, gdy się może Go i nawet nienawidzi, gdy nie okazuje się Mu posłuszeństwa Panu Bogu, nie osobom, nie ludziom. Bezpośredni grzech wobec Boga często przyjmuje postać niewdzięczności. Drodzy braterstwo, gdy jesteśmy niewdzięczni, gdy nie okazujemy wdzięczności Panu Bogu, to wtedy też możemy okazywać zło w stosunku do Pana Boga. Kiedy nie mamy właściwej oceny w stosunku do naszego Stwórcy, ale także również kiedy zaniedbujemy nasze obowiązki jako chrześcijan w stosunku do Niego. Wtedy także wykazujemy zło przeciwko Panu Bogu w sposób bezpośredni. Ale powiedzieliśmy, że zło także może być wyrządzane Panu Bogu w sposób pośredni. Pośredni grzech wobec Boga ma miejsce wtedy, gdy zło wyrządzane jest nie bezpośrednio Panu Bogu, czyli Jemu, ale Jego stworzeniom. Szczególnie tym z Jego stworzeń, którzy stają się Jego synami, Jego sługami. do współwyznawców, współchrześcijan, do brata, do siostry, tak? Wtedy, nie mogąc się pojednać z takim bratem czy siostrem, wyrządzając mu zło, to tak jakbyśmy wyrządzali samemu Panu Bogu. Lekceważenie rodziców, lekceważenie władców cywilnych, czy też innych przełożonych, czy to w pracy, w zakładzie pracy, czy w innych miejscach. Także nienawidzenie, krzywdzenie, czy zabijanie bliźniego, naruszanie dóbr jego osobistych, jego domu. Krzywdzenie go w jego prawach własnościowych, jego reputacji, a więc obmawianie, oczernianie, przedstawianie go w złym świetle. Nieuczciwe dążenie do odebrania mu czegokolwiek, to wszystko jest grzechem przeciwko tej osobie, ale także i przeciwko samemu Panu Bogu. Za to zło Pan Bóg słusznie karze człowieka, za wszelkiego rodzaju zło. A pamiętamy tekst ze Słowa Bożego, list do Rzymian, 6 rozdział, werset 23, zapłatą za grzech jest śmierć. Czasami kara taka przybiera postać odwrócenia oblicza Bożego od nas, od czyniącego zło. Czyli Pan Bóg odwraca swoje oblicze, odwraca się niejako od nas. To oznacza, że łaska Pana Boga w stosunku do nas w tej chwili nie dociera. Pan Bóg swoją łaskę, swoje błogosławieństwo od nas powstrzymuje. Czasami przybiera postać pozbawienia go dowodów wcześniejszych łask, na przykład odebrania mu prawdy, łask, różnych sposobności służby, odebrania mu błogosławieństw fizycznych, takich jak zdrowie, przyjaciele, praca, stanowisko, krewni, temu podobni. Całe to przekleństwo, które zostało, drodzy braterstwo, dane na Adama, ciąży na nas także i do dzisiaj. Ale jakże cieszymy się i jakże radośni jesteśmy, że niebawem Pan Bóg przez swojego Syna zniszczy wszelkie zło, zniszczy wszelkie przekleństwo, wszelką niedoskonałość, wszelkie konflikty, wszelkie różnice zdań, wszelkie mury, które dzielą czasami różne osoby, zostaną obalone, zostaną zniszczone. To, co powiedzieliśmy wcześniej, nie zwlekajmy z załatwieniem danej sprawy. Nie zwlekajmy z pójściem do brata czy do siostry z prośbą o przebaczenie. Dlaczego? Ponieważ to będzie tak jak z Faraonem. Jeżeli będziemy zwlekać, nasze serce będzie się coraz bardziej zatwardzać. Coraz bardziej ono będzie twarde. One zamiast być mięsiste i zamiast chcieć poprawy, chcieć naprawy z drugą stroną, to ono coraz bardziej, a już minął rok, minęły dwa, trzy, cztery, to po co w ogóle tą sprawę załatwiać? A już może ten ktoś zapomniał o tej sprawie. Ale drodzy braterstwo, otrzymanie życia wiecznego w przyszłości będzie uzależnione od naszego stanu serca. Będzie uzależnione od tego, czy naprawimy te wszystkie złe rzeczy, które są w naszym sercu, w naszym umyśle, czy pogodzimy się z każdą osobą, z której wyrządziliśmy krzywdę, czy może też świadomie próbujemy to zakryć, zakopać i zapomnieć o sprawie. Pan Bóg tego nie przeoczy. Pan Bóg o tym nie zapomni. Dla Pana Boga nie ma żadnego dywanu, piasku czy jakiejkolwiek innej materii, przez którą by nie dostrzegł naszego serca czy też naszego umysłu. Zatem bez wątpienia Pan Bóg jest największym przykładem, który jest najbardziej oczerniany, który jest najbardziej pod tym względem obrzucany złem, grzechem i tym wszystkim, co jest ludzkie, co jest niedoskonałe, ale jest także tym, który jest największym przykładem, najlepszym przykładem przebaczania. Inne przykłady, które moglibyśmy pokazać ze Słowa Bożego. Pan Bóg wybaczył Dawidowi grzech, którego dokonał w postaci zabicia Uriasza, gdy ten pokutował, tak? Pamiętamy, druga księga Samuela, 12 rozdział, wersety 1-23. Pan Jezus przebaczył także Piotrowi, który się go zaparł, gdy ten czynił pokutę. Pamiętamy, kiedy wyszedł, płakał i kiedy prosił z żalem, ze szczerością serca. Pan Jezus to widział, ale też kiedy rozmawiał z apostołem Piotrem i pytał się, czy go miłuje, nie uczynił tego jeden raz, tak? Ale też celowo chciał, aby sam apostoł Piotr zrozumiał tę sprawę. Chciał, żeby do głębi ją zrozumiał, żeby dla niego to było lekcją dozgonną, do końca życia. I nie tylko dla niego, ale też dla wszystkich innych ludzi. Pan Jezus w swojej modlitwie powiedział to, co czytaliśmy, i odpuść Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pan Jezus prosił o przebaczenie dla ludzi, kiedy wisiał na krzyżu. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Mojżesz wybaczył Aaronowi i Marii szemranie przeciwko niemu. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. W wyniku tego Maria, w wyniku tej pokuty, którą odbyła, została oczyszczona. Szczepan modlił się za swoimi oprawcami. I tak, drodzy braterstwo, jest w naszym życiu czasami. To, co powiedzieliśmy sobie. Przychodzimy do sytuacji, że czasami z powodu drobnostki, czasami z powodu zwykłego jakiegoś dziwnego gestu, nieporozumienia, a przecież wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwi, spowoduje to wszystko, że zaczynamy się w jakiś sposób może obrażać, patrzeć źle na drugą osobę. Ale nie taka jest nauka, nie taka lekcja jest Słowa Bożego. Prośmy o przebaczenie, bądźmy tymi, którzy proszą o przebaczenie w szczerości serca, pokutując, znając te zasady Słowa Bożego, drodzy braterstwo, to wszystko znamy, jeżeli niektórzy od roku, niektórzy od 2, 5, niektórzy od 10 i 50 lat. No i Pan Bóg powie, no dobrze, to teraz masz egzamin, drogi bracie Dawidzie. Skoro mówisz, że znasz te zasady Słowa Bożego i wiesz, jak powinny wyglądać relacje między bratem i siostrą, no to teraz proszę bardzo, masz doświadczenie i zdaj ten egzamin. No i brat Dawid za jednym razem zdaje, za drugim nie zdaje i później się okazuje, że jeszcze musi pracować nad sobą, żeby poprawiać swoje postępowanie, swoje życie, żeby przede wszystkim nie stwarzać sytuacji, które wymagają przepraszania, bo może od tego trzeba byłoby zacząć. Drodzy braterstwo, jak wielką moc ma słowo przepraszam. W jakimkolwiek języku byśmy go nie wymienili, angielski, rosyjski, włoski, hiszpański, byśmy mogli wymieniać wszystkie języki całego świata. Jak wielką moc ma słowo przepraszam. Jak wielkim przywilejem i jak wielką radością jest powiedzenie temu, który przeprasza, wybaczam ci, przebaczam ci, nie gniewam się na ciebie, bo wiem, że jesteś tak samo niedoskonały jak ja. I pewnie jak ja, może byłbym na twoim miejscu, możliwe, że zachowałbym się podobnie. A jeżeli nie w tej, to w innej sytuacji zachowałbym się może i jeszcze gorzej. Więc przepraszam cię, mój drogi bracie, droga siostro, moja żono, mój mężu, mój synu, córko. Jeszcze wielu, wielu innych krewnych moglibyśmy wymieniać. To jedno słowo, drodzy braterstwo, tak jak powiedzieliśmy, burzy mury. Burzy, kruszy wielkie lody, które czasami latami wydają się w ogóle nie do pozbycia. Wspaniały przykład przychodzi na myśl. Bracie Marku, już pewnie mam kończyć, tak? Dobrze, zmierzam do końca. Jeszcze ten jeden przykład. Wspaniały przykład przychodzi do głowy, drodzy braterstwo. Dwóch braci, którzy tak bardzo byli ze sobą skłóceni. Próbowali ze sobą rozmawiać, próbowali ze sobą się w jakiś sposób pojednać. Ale się im nie udawało. Ale nie mogli dojść do tego pojednania. Co to oznacza? Że prawdopodobnie ani jeden, ani drugi właściwie tego nie czynił. Że ani jeden, ani drugi nie posiadał właściwej dozy może szczerości w swoim sercu, czy w swoim umyśle, żeby móc rzeczywiście naprawić daną sytuację. W związku z tym poprosili innego brata o pomoc. Drogi bracie, bądź dla nas taką pomocą w rozwiązaniu tej sprawy, bo my się nie możemy między sobą pogodzić, my nie możemy się między sobą dogadać. No i wtedy spotykają się w jednym pomieszczeniu ten brat, który miał być tym mediatorem, nazwijmy to tak, prosi o modlitwę w danej chwili i kiedy pomodlili się, wszyscy razem uklękli, żeby się pomodlić do Pana Boga, poprosić w modlitwie o siłę, rozum, mądrość, właściwy stan serca, żeby rozwiązać dany problem, już więcej nic nie trzeba było. Ci bracia rzucili się sobie w ramiona i załatwili między sobą sprawę. Jakże wspaniała, radosna chwila to była dla tych braci, ale także i dla tego brata, który miał być tym, czy był tym mediatorem. Dlatego, kochani bracia, pamiętajmy o lekcji, którą daje nam Słowo Boże związanej z przebaczeniem. Ponieważ jeżeli nie każdego dnia, to na pewno w naszym życiu stykamy się z tym. Jeżeli nie musimy przepraszać, to cieszmy się, że nasze postępowanie jest takie, że nie musimy przepraszać. Ale pewnie będziemy w innej sytuacji jako ci, którzy będą musieli przebaczyć. A więc też w tym wszystkim, zarówno jako ci przeprosiciele, ale także i przebaczyciele, życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego, abyśmy takimi byli na wzór naszego Pana Boga, ponieważ to wszystkim przyniesie błogosławieństwo. Tym, którzy są pokrzywdzonymi, ale także i tym, którzy są krzywdzeni. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Dziękuję.